Zgodnie z obietnicą kontynuujemy tematy podróżne, dalekie i bliższe. W studiu Radia Kraków Elżbieta Łapczyńska i Bartosz Szydłowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Miałam, nie wiem czy politycznie poprawne zapowiedzi tutaj stosować przyszły, ale nie będę. Pogryzłam się w język, więc pozostawię w sferze domysłów, co tu się miało wydarzyć na początku. Ale popędźmy, bo pretekstem do naszego dzisiejszego spotkania jest Odyseja Nowochódzka. Trwa, jeszcze mamy przed sobą intensywny weekend i kolejny tydzień, ale przed włączeniem mikrofonów zaczęła nam się piękna opowieść o potrzebie ekspresji, o tym, co się dzieje w ogóle i co się wydarzyło od 19 lipca, więc może od tego zacznijmy.
W ogóle to się wydarzyło od 2005 roku, kiedy Łaźnia się pojawiła w Nowej Hucie z takim przesłaniem, że jesteśmy tam po to, żeby katalizować energie, które są, wzmacniać potrzebę kreacyjną, która jest i tylko żeby w nią uwierzyć, żeby jej zaufać i żeby odważyć ludzi, żeby się po prostu zaczęli wypowiadać. I to jest historia właściwie też teatru, który cały czas jest w jakimś dialogu i przymierzu z mieszkańcami, z ludźmi, którzy czasami do teatru nie chodzą, ale nagle natrafiają na właśnie moment, w którym jesteśmy zainteresowani ich historią, ich emocjami, ich pamięcią. I to jest jakaś kumulacja też w pewnym sensie, bo te podobne projekty powstawały właśnie przez lata, ale zawsze są odświeżane przez perspektywę nowego artysty z innym doświadczeniem, z inną wrażliwością. I właśnie w piątek mamy kolejną odsłonę Pamięci Miasta, czyli projektu, który realizuje Miłosz Łuczyński, artysta polski, ale właściwie zalogowany od lat i robiący karierę w Paryżu, który przyjechał do nas na prawie półtora miesiąca i konsekwentnie, codziennie siedzi w jubilatce, robi swoje instalacje, spotyka się z mieszkańcami, którzy przychodzą i nagrywają się, opowiadają swoje historie. Z nimi najpierw rozmawia, a potem jest ten akt rejestracyjny. Tam jest w ogóle atmosfera, która służy, bo tam jest ta zaparzanie herbaty, rozmowy mające charakter takiego trochę sąsiedzkiego plotkowania, więc to wszystko właściwie chyba po to, żeby jakby odważyć się, żeby w sobie wydobyć tego aktora, bym powiedział, performera.
A trzeba było namawiać ludzi do tego, żeby dzielili się historiami, bo nie zawsze jest to oczywiste, kiedy jest opowieść jakiegoś performansu, tego, co idzie w świat. Czy tutaj to działało w taki sposób, czy absolutnie nie?
Mi się bardzo podobało Miłosza to, że on inwestuje w proces pracy. To znaczy tam się naprawdę coraz bardziej zagęszcza. Nie ma już miejsc właściwie, bo są ludzie się zapisują. Nawet ktoś chciał zaproponował, że zapłaci, żeby się pojawić na tej liście głosów o sobie. I właściwie nie tylko o sobie, ale też właśnie o pamięci miasta. Więc proszę pamiętać, że to jest proces. Znaczy to się po prostu pocztą też pantoflową roznosi. Coraz więcej tych ludzi jest zainteresowanych. W nas jest potrzeba w właściwych okolicznościach i w właściwych warunkach czy powiedzenia czegoś od siebie, bycia przez chwilę wysłuchanym. Wydaje mi się, że to jest bardzo naturalne. Oczywiście mamy patologiczną wersję w social mediów, które po prostu eskalują to w zupełnie dziwnym kierunku, ale wtedy, kiedy jest sytuacja intymna, kiedy sytuacja jest uwiarygadniająca relacje, spojrzenia w oczy, rozmowy, rozmowy, która jest po prostu z pytaniami, z ciekawością autentyczną, wtedy to się okazuje jakimś wiarygodnym spotkaniem i jest coraz więcej ludzi. Bo ja mam wrażenie, że oni się dzielą z czymś istotnym i z czymś naprawdę osobistym i że to nie jest w gruncie rzeczy na pokaz. To nie jest na pokaz, tylko to jest coś bardziej jakbyś trwałego w nich. Więc wydaje mi się, że to jest gdzieś wzruszające, jak się ogląda te wielkie projekcje, bo to potem jest na wielkich projekcjach na ścianach, przypominające te z Billa Viola w ogóle te wielkie, niezwykłe obrazy. No to robi wrażenie i ta skala nagle jest jakimś takim głosem, nie wiadomo czy, no, wciąż obecnym, prawda? Jakby tak zastanowić się, żeby podłączyć ten mikrofon. Pamiętacie ten film Niebo nad Berlinem? Też ten naszept aniołów, który cały czas się unosi na mieście, który tego anioła, który podsłuchuje głosy, fragmenty rozmów ludzi w mieszkaniach. To tworzy jakiś niesamowity pejzaż. Więc tak myślę, że trochę ten projekt Miłosza przypomina coś takiego.
Ty jesteś zasłuchana, Elu, prawda?
Tak, jestem zasłuchana, ale też sobie przypominam, bo też uczestniczyłam w jednym z takich pokazów i to, co mi się bardzo podobało, to że na tym pokazie również byli bohaterowie i bohaterki, którzy byli wcześniej nagrani i oni też bardzo to przeżywali, że właśnie są na ścianie kina Świt i są ze swoimi znajomymi i tak dalej.
To jest taka kolejna opowieść, tak jak po wydaniu książki, kiedy czeka się na recenzję, prawda? Że jednak to odbicie, jeszcze zobaczenie siebie, pisanie kolejnej książki i dopisywanie kolejnej opowieści. Opowiedz proszę o twojej pracy przy tym projekcie i o nurcie.
Tak. Czytanie performatywne, które się wydarzy w niedzielę mojej sztuki, którą napisałam na podstawie książki Jana Kurczaba, odbędzie się w niedzielę i to jest... to jest temat bardzo istotny, wydaje mi się, dla Huty, ale mało wyeksplorowany. Chodzi o pierwszy amatorski, robotniczy teatr, który powstał w Nowej Hucie. Nazywał się on Nurt. Na początku był trochę bezdomny, potem po prostu zbudowali sobie aktorzy i aktorki swój barak. Przepraszam, że tak jakby wprost, ale tak oni również o nim mówili. Była to po prostu duży budynek z desek, który był siedzibą teatru przez kilka lat. A później ta pamięć o jednak takim istotnym miejscu, istotnym punkcie w historii miasta gdzieś się roztarła zupełnie, mimo że właśnie Jan Kurczap, czyli reżyser i pomysłodawca, inicjator całego przedsięwzięcia, napisał o tym książkę wspomnieniową, ona się stała teraz takim białym krukiem, trochę nie, jest jakiś jeden egzemplarz, nie istnieje w takim ogólnym obiegu, też teatr wydaje mi się, że nie wpisał się tak na stałe w mitologię nowochódzką w ogóle, nie? Jakby to jest taka ciekawostka, o której nawet ci miłośnicy i miłośniczki niewiele wiedzą. Więc cieszę się, że mam możliwość właśnie opowiedzenia o tym, tym bardziej, że to jest historia nie tylko jakby o pewnym zdarzeniu w historii miasta, tylko o jakby wielu wątkach, które są bardzo żywe, jak na przykład po co to w ogóle robimy, po co się angażujemy w jakieś działania artystyczne, amatorsko, nie wiem, po godzinach pracy. To dotyczy nie tylko aktorów i aktorek, które się tam zaczęły swoją działalność, ale też samego reżysera, który dlaczego on to robił, jaką miał potrzebę wewnętrzną, bo na to wygląda, że było to takie działanie aktywistyczne, prowadzone przez kilka lat, zupełnie właśnie z jakiejś idei fix. I trochę się w tej sztuce zastanawiamy właśnie dlaczego. To jest pewien punkt wyjścia dla opowieści też trochę bardziej współczesnych, na przykład co ja jako, nie wiem, jako widzka, jako członkini jakiejś ogólnej wspólnoty kulturalnej, po co mi ten teatr w ogóle jest? Czy ja mam na niego czas, siłę po godzinach pracy się w ogóle w nim uczestniczyć? Czy tego typu inne tematy, które jakoś o współczesność zahaczają?
Elu, opowiadałaś o tym, że właśnie trochę powracasz, nie powracasz. Pokontynuuj proszę ten wątek Nurtu i twojej opowieści, bo wydawało mi się, że trochę zamknęłaś opowieść, że może nie będziesz chciała już w ogóle sięgać do tego, co Huta może ci oferować, ale byłam w błędzie, więc rozumiem, że to jest kwestia tylko dostarczenia ci odpowiedniego tematu albo trafienia na niego.
No tak, jako autorka książki o Nowej Hucie, Besterz Nowochucki, wydawało mi się, że już właśnie o tej Hucie się napisałam, co miałam do powiedzenia, to powiedziałam. I ja zaczynając pisać tę sztukę, być może startowałam właśnie z takiego punktu, ale ta opowieść mi się wymknęła troszeczkę w inną stronę. Ja pisałam ją jednak zupełnie inaczej. Zauważyłam nawet, że to jest chyba kwestia bohaterów i bohaterek, którzy ożywiali mi tę opowieść. Ja mam trochę inny styl w bestiariuszu. Ta opowieść jest surrealistyczna i taka ciążąca w dół mocno, a tutaj ci bohaterowie mnie troszeczkę ciągnęli ku żywiołowości, ku humorowi, który też jakby dla mnie nie jest jakąś taką super oczywistą rzeczą. Więc cieszę się, że jakoś też sobie w sobie znalazłam trochę inny głos do opowiedzenia tego. Więc dla mnie to była taka przygoda właśnie też odkrywania różnych możliwości, różnego pisania. Również sama też pozwoliłam sobie w tej sztuce jako autorka wypowiedzieć, kiedy właśnie też zadałam sobie pytanie, hej, ale czy ja wiem, czy ja jestem autentyczna w na przykład tworzeniu języka proletariusza, no nie? Czy ja muszę to jakoś wytwarzać sztucznie? Być może w ogóle nie ma sensu tutaj udawać, że będzie to autentyczne i być może tutaj przekroczyłam jakąś linię. No i chciałam dać wyraz tym właśnie, tym moim wątpliwościom, czy ja potrafię to w ogóle. Czy to jest fair, żeby tak, o tutaj proszę pani pisząca sobie wytwarza jakieś...
No i co, ale potrafisz? Mhm.
No właśnie, ja nie wstydzę się powiedzieć, że nie.
Zapraszamy.
No właśnie, bo chyba trzeba sprawdzić.
Usłyszeć, to też będzie to pierwsze czytanie, pierwsze zderzenie z żywym aktorem, który podejmuje, interpretuje też przecież postać, więc też amatorzy będą w tym występować, więc myślę, że to będzie ta pierwsza. Masz tremę w ogóle, Ela, przed
nie,
takim
jeszcze,
konfrontacją?
Nie, jeszcze nie mam.
Z materią?
Jeszcze.
Jeszcze nie mam. Myślę, że będę... Sama, ponieważ zdradzę, że również będę brała udział w tym czytaniu, więc chyba będę na tym się będę bardziej stresować, ale bardzo, bardzo chcę usłyszeć to. To jest chyba najbardziej taka ekscytująca rzecz właśnie w pracy teatralnej. Nie mogę się tego doczekać.
Czuję ten entuzjazm. Panie dyrektorze, proszę powiedzieć, czy Huta jest niewyczerpana?
Tak jak życie człowieka. Po prostu jest, już pomijając wymianę pokoleń i to przymierze, które musimy nieustająco wzmacniać i odbudowywać, przypominać tych, których odchodzą czy odeszli, pokazywać tych, którzy wstępują, pojawiają się z nową energią, z nowym oglądem świata, z apetytem nowym na życie. Więc ja w ogóle traktuję Hutę jako wielką taką księgę i opowieść. To jest w ogóle dla mnie fascynujące. Tam się wszystko, jak gdyby różne rodzaje energii mieszają. Jest jak w pigułce, trochę opowieścią o czasach PRL-u, w czasach popRL-owskich. Jest przecież dzielnicą i straumatyzowaną, ale też tej traumie mocno dającej odpór. Ja mam teraz wrażenie, że ona też przechodzi taką przemianę, dlatego że się bardzo wyraźnie pojawia tam zupełnie nowe pokolenie ludzi, nowi mieszkańcy. To starsze pokolenie oczywiście naturalnie odchodzi coraz bardziej, czyli znika ta Huta melancholijna, zamknięta w takiej mgle wspomnień tylko i wyłącznie o czasach jakichś lepszych, innych i tak dalej, a pojawia się ta, która potrafi wzniecić taki vibe współczesny, trochę hipsterski, bardzo mi się to podoba. Tak jakby trochę każdy chce wziąć coś dla siebie z tej nowej Huty. I to jest żywe miasto, żywe miejsce, więc poza tym, jak się okazuje, też tych przestrzeni jest mnóstwo. Przecież mówimy o jubilatce, mówimy o miejscu, które przez lata było mekką imprez, prawda, ta potańcówek, pewnie spotkań różnych bardziej lub mniej intymnych i teraz ono jest puste i w nim znowu na nowo jakieś głosy się pojawiają, a teraz artystyczne. Zresztą po tym pokazie Miłosza jest potańcówka, którą będzie prowadził, proszę Państwa, Sławek z Huty. Wspomnienie lat 90. prawda?
Jak więc... zwał, tak zwał, ale zwał.
więc jakoś się to wszystko... I też w ogóle zawsze mam wrażenie, że te projekty nowochódzkie są przyjmowane w jakiś sposób bardzo tak naturalnie. To znaczy, one ciągle z tej Huty wyrastają. Przynajmniej nam się udawało te projekty robić, że one nie były takie wyabstrahowane. To nie był... Łaźnia nie wylądowała w Nowej Hucie jak statek kosmiczny, prawda, z narzuconą narracją. My się jakby rodziliśmy wraz z tym, co ta Huta nam dawała. Zresztą ja jestem... Przypominam Państwu, z Nowej Huty w ogóle się wychowywałem na jednym z blokowisk i też czuję tą dzielnicę bardzo. Więc tak, poza tym, co jest jeszcze ciekawe? Cała zabawa polega na tym, że my z Małgorzatą próbujemy też przekonać artystów, że to jest rzeczywiście spotkanie i szukanie punktu styku. To znaczy, że w gruncie rzeczy tą nową Hutę też uruchamia wyobraźnia artysty. Że my po prostu będąc w domu rezydencji, w domu utopii, przecież to jest miejsce, gdzie często artyści po 2-3 tygodnie, miesiące mieszkają, żyją, pracują, poznają dzielnicę, chodzą codziennie na spacery, do tych samych sklepów, do tych samych knajpek, spotykają ludzi, przesiągają jakąś atmosferą i się wobec niej określają. Więc ta historia Nowej Huty jest pisana nieustająco na nowo, nie? I to jest właściwie też jakieś świadectwo czasów, które będzie po prostu w tmurach naszego teatru zostawało. Fascynująca historia, mnóstwo, też wspaniała jest ta tożsamość nowochucian, która jest też otwarta na to, żeby dawać świadectwo też historii swojej. Więc to jest też fascynujące, no to naprawdę nam towarzyszy, ten etos towarzyszy nam od samego początku i cały czas kwitnie. To nie jest coś, co zostawiamy za sobą. Po prostu chodzi na różne poziomy.
Ale to jest też różnorodność i takie wspólnotowe, powiedziałabym, traktowanie kultury jako takiej, czy tego, co potrafimy wytworzyć, prawda?
I interdyscyplinarne i wchodzące w różne wymiary też, bo przecież powiedzmy sobie szczerze, publiczność teatralna sensu stricte jest ograniczona, a my to poszerzamy, prawda? Bardzo mocno te wszystkie różne spotkania, projekcje filmowe. Zawsze oczywiście pilnujemy pewnej narracji i jakości po poziomu, że tak powiem, dyskusji, którą wyznaczamy, no bo też jest, to jest instytucja artystyczna, sensu stricte, ale i też coraz więcej projektów artystów wizualnych właśnie się pojawia. To zresztą w dzisiejszej sztuce bardzo się, prawda, zaciera. Te różne gatunki się inspirują wzajemnie, więc to też tworzy jakiś taki amalgamat wspólnotowy dla tych rozbitków, którzy trafiają tam i nagle po prostu się odnajdują i pracują wspólnie, więc tak.
A ja bym chciała włożyć w kij mrowisko.
A wkładaj. To na koniec wkładaj.
Właśnie, w mojej sztuce gdzieś właśnie tak przy końcu trochę zadaję to pytanie. No dobrze, super, ale jeżeli kombinat już prawie pada, miasto się starzeje, to co mi z tego teatru?
Ja to zawieszę, bo to jest też pytanie do państwa, ale żeby nas, że tak powiem, trochę zamknąć, zrobić pewną klamrę, ja tylko przypomnę, że bardzo często pojawia się takie sformułowanie, że osoby, które uczestniczą w kulturze również jako tylko obserwatorzy i obserwatorki, to też jest element sztuki, to też jest ten rodzaj wspólnoty.
Kreacji,
dokładnie.
Energii.
Więc proszę się wybrać i być uczestnikiem Odysei. To może być takie zawołanie.
Twoje jedno zdanie.
Ależ powiedzieć. Oczywiście.
Trochę ad vocem do Eli. Ja uważam, że właśnie to teatr pozostaje i teatr jest w ogóle bazą. Jestem przeciwnikiem tej słynnej piramidy Maslowa. Uważam, że potrzeby o charakterze duchowym, relacyjnym są fundamentem, wcale nie te pierwsze potrzeby. Tam się realizujemy jako człowiek tak naprawdę i to też w wypadku największych kryzysów, również ekonomicznych, pozostaje, jest bazą tego, kim jesteśmy, jak sobie z takimi kryzysami różnego rodzaju jesteśmy w stanie poradzić. Dlatego ja uważam, że teatr i działania kulturalne są czymś, co jest związane z pierwszą potrzebą tak naprawdę naszego życia i zachęcam w związku z tym państwa, żeby właśnie z tej pierwszej potrzeby korzystać.
To mamy otwarty nowy temat na kolejne spotkanie. Bartosz Szydłowski, Elżbieta Łapczyńska, bardzo wam dziękuję. Państwa zapraszam do Huty.
Dziękuję.
Dziękujemy.